Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możemy się usłyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. I możecie przysyłać wasze listy razem z pięknymi rysunkami na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Kiedy dostanę taki list z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. No dobrze, dzisiaj przeżyjemy niesamowitą przygodę i będziemy odkrywać różne tajemne przejścia i pułapki na Machu Picchu, czyli w Peru. I moja przygoda zaczęła się tak. Kiedy już wylądowaliśmy, musieliśmy przejść na peron, żeby pojechać pociągiem kilka godzin do Aguascalientes. Aguascalientes to jest takie miejsce w Peru, takie miasto. I kiedy już weszłam na peron, tam było strasznie dużo ludzi. I w pewnym momencie wszyscy zaczęli się ustawiać w kolejkę do bramki. No to ja też ustawiłam się w kolejce. Nagle ktoś przyszedł z drugiej strony tej bramki i krzyknął Aguascalientes i otworzył bramkę. Posprawdzał bilety. Jak już mój bilet był sprawdzony, to wsiadłam do pociągu. Ale muszę wam powiedzieć, że to wcale nie był taki zwykły pociąg. On był cały niebieski, bardzo długi i nie miał takich małych okienek, tylko miał wielkie okna po bokach, wszędzie, co chwila było wielkie okno, małe okno, wielkie, małe, wielkie, małe, wielkie. I nawet na górze, na suficie były okna średniej wielkości. I dzięki temu można było bardzo dobrze patrzeć na różne niesamowite i śliczne widoki, które były po drodze. Na przykład góry, różne łąki, takie porwiste rzeki. A ja nawet zobaczyłam dzikie konie, które biegły po łące w stronę góry. To było niesamowite. Tych koni było około 10. Były koloru białego, brązowego, czarnego. Jeden był szary i 3 z nich były łaciate. Czarne w brązowe łaty, biały w brązowe łaty i czarny w białe łatki. Właśnie takie były. Mi się najbardziej podobał ten biały w brązowe łatki. Był najładniejszy z wszystkich. Kiedy już po kilku godzinach jazdy też przejeżdżaliśmy przez takie fajne tunele w górach, które prowadziły przez górę na wylot. Kiedy pierwszy był tunel, ja nawet go za bardzo nie zauważyłam, bo jechaliśmy, nagle zakręt, patrzę, nagle jakaś taka dziura przed nami. Przymrużam oczy, żeby lepiej widzieć, patrzę i nagle wjeżdżamy w tą dziurę. Trochę to był taki szok, bo tam było tak ciemno. Nigdy nie widziałam jeszcze takiej ciemności. Po prostu nic nie było widać. To był po prostu szok, bo było jasno, a nagle ciemność. Dlatego się trochę zdziwiłam, ale potem już przyzwyczaiłam się do ciemności, ale znowu na końcu był szok, kiedy wyjeżdżaliśmy z tego tunelu. Po kilku godzinach jazdy, które upłynęły mi bardzo, ale to bardzo szybko, dzięki tym pięknym widokom dojechaliśmy do Aguascalientes, gdzie jest Machu Picchu. Kiedy wysiadłam z pociągu i wyszłam z peronu, od razu zaczęłam patrzeć po górach, czy może widać stąd Machu Picchu, czyli zaginione miasto Ingów. Ja to tak nazywam zaginione, uwielbiam je nazywać zaginionym, chociaż już jest odkryte, ale to trochę fajniej, bardziej tajemniczo brzmi. Inkowie to byli ludzie, którzy po prostu mieszkali w tym mieście. No i zaczęłam rozglądać się wszędzie po tych górach, bo ono jest na szczycie góry, czy może jest stąd widać. Ale nic. Właśnie ono jest zbudowane w takim miejscu, gdzie nie można za nic go zobaczyć z dołu. I właśnie to jest interesujące. Czy oni naprawdę wiedzieli, co robią i po prostu specjalnie w takim miejscu zbudowali, żeby nikt go nie znalazł? I gdyby nie pewien naukowiec nie chodził właśnie po tych górach i nie znalazłby Machu Picchu, to bardzo prawdopodobne, że do tej pory to by było zaginione miasto. I może ja i ty byśmy je odkryli. Chciałabym tak po prostu chodzić sobie po górach, jak ten naukowiec, i nagle wychodzisz z lasu, patrzysz i natrafiłeś na jakieś zaginione miasto, gdzie jest bardzo, ale to bardzo dużo złota, srebra i różnych cennych metali. To by było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Egipcjanie czcili Boga Słońca i boginię Księżyca. Bóg Słońca miał na imię Inti i wierzono, że bogini Księżyca jest jego siostrą. Przeznaczyli dla nich dwa cenne metale. Dla Słońca przeznaczyli złoto i wierzyli, że złoto to jest pot właśnie Boga Słońca, a srebro jest łzami Księżyca. Robili bardzo dużo różnych masek ze złota, ze srebra. Tam było bardzo, ale to bardzo dużo właśnie rzeczy ze srebra i złota i dlatego to nazwali między innymi Złote Miasto. Niektórzy wierzą, że to miasto kiedyś było całe ze złota i myślę, że to mogło być możliwe. Oprócz tych niesamowitych złotych i srebrnych rzeczy, które robili, mieli też niesamowity kamień. To byłby tak naprawdę zwykły kamień, gdyby nie jedna rzecz. Wycięli go w taki sposób, że w określony dzień, w samym środku dnia, kiedy słońce było nad tym kamieniem, on w ogóle nie rzucał cienia. Nikt nie wie, czy oni specjalnie go tak zrobili, tak wycięli, czy to po prostu przypadek. Myślę, że to może być taka zagadka, którą ja albo ty możemy kiedyś rozwiązać. Chciałabym rozwiązać tą zagadkę, czemu oni akurat w taki kształt zrobili ten kamień i czy specjalnie to zrobili, czy zupełnie taki przypadek. Myślę, że mogło być celowe, skoro czcili Boga Słońca. Kiedy przeszłam się trochę po tym mieście, nagle patrzę, jest taka duża powierzchnia z trawą, taką soczyście zieloną trawą. Tam pasą się lamy. I chodziłam tak pomiędzy tymi lamami przez chwilę, przyglądałam im się. I nagle tak podchodzę trochę do jednej i mówię, zaprowadzisz mnie do jakiegoś fajnego miejsca? Ona tak się patrzy na mnie i nagle zaczyna iść przed siebie. I tak sobie myślę, ojej, może mnie zrozumiała. Mam nadzieję, że tak. No i poszłam za nią. Tak idę i doprowadziła mnie na górę takiej, na górę góry. I stamtąd był niesamowity, naprawdę piękny widok na całe to miasto. Podziękowałam bardzo lamie. Ona chwilę tam pojadła trawę, potem sobie poszła z powrotem. No i zaczęłam chodzić po tym wzgórzu. Tak chodziłam. I zobaczyłam taki znak, podeszłam do niego i przeczytałam. Pierwszy napis, A Puente Inca. Nie zrozumiałam go za bardzo, więc przeczytałam drugi, który był pod nim. Inca Bridge, czyli inkaski most. No to bardzo się ucieszyłam, ale też to jest zastanawiające. Jaki most? Tu są jakieś mosty? Przecież obok nie przepływa żadna rzeka. No ale bardzo zaciekawiona, poszłam w stronę, gdzie strzałka pokazywała. No i znalazłam taki chodnik, taką dróżkę. Czy można to nazwać dróżką? No nie wiem. To była dróżka, tak jakby, bo po jednej stronie tej dróżki, po lewej, jak szło się do mostu, była wielka, wielka przepaść, a po drugiej stronie pionowa ściana. Można to nazwać dróżką. No i tak szłam po tej dróżce, szłam dosyć długo. Zaczynam się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie zabłądziłam trochę, ale no jakbym mogła zabłądzić? Przecież to jest dróżka, która biegnie tylko prosto i z powrotem. Nie ma żadnych zakrętów ani nic takiego. A gdyby był, to albo do góry, albo do dołu, więc raczej nie. No to idę dalej, z nadzieją, że w końcu dotrę do tego mostu. Nagle staję, bo dróżka się urywa i patrzę w bok. Jest, znalazłam. Znalazłam właśnie ten most. Ale powiem wam, że ten most tak naprawdę wyglądał jak pułapka, nie jak normalny most. Bo jakby się tak przyjrzeć dokładnie, to były kłody, takie drzewa ułożone nad przepaścią taką małą. Ta przepaść to nie była taka dziura. W mojej piątej książce na stronie 87 jest właśnie zdjęcie tego mostu i takiej mojej przepaści wyżłobienia, takiego dużego. I to wyżłobienie było nie takie okrągłe, że było równo, nierówno, równo, nierówno, tylko ono było bardzo proste, jakby specjalnie było zrobione. I przyszło mi na myśl, że to może być, że oni mogli to zrobić jako pułapkę, bo to trochę wyglądało jakby nieprzyjaciel przechodził, jakby te deski miały się zarwać, albo gdyby próbował przejść, wtedy deski by mogły tu wyciągnąć się i oni by wtedy wpadli do tej dziury. Więc to trochę podejrzanie wyglądało. Tak sobie pomyślałam, że to by było bardzo, ale to bardzo fajne. Kiedy jeszcze raz tam przyjadę, to postanowię dojść jakoś do tego mostu i sprawdzić, czy nie ma tam przypadkiem żadnej konstrukcji, która mogłaby być pułapką, i zastanowić się trochę dłużej, co to może być. No dobrze, i to jest już koniec mojej historii o Machu Picchu, ale z tej przygody nauczyłam się naprawdę wiele. Taką jedną rzeczą, którą wiem na 100%, to jest to, że Inkowie nie mieli lęku wysokości, skoro przechodzili po takich dróżkach. Mam nadzieję, że podobała wam się przygoda. I pamiętajcie, wysyłajcie swoje listy i rysunki na adres Radia Ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Kiedy je dostanę, zrobię im zdjęcie i umieszczę je na Facebooku. Teraz posłuchamy trochę muzyki, a potem będą pytania.
Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Słuchacie radia RDET, programu Nela i Tajemnice Świata. I właśnie skończyłam moją historię o Machu Picchu i jest ze mną w radiu Zosia. Cześć, Zosia.
Cześć.
I Zosia ma do mnie kilka pytań.
A ty naprawdę cię zrozumiała ta lama?
No, nie wiem do końca, czy zrozumiała, ale wydawało mi się, że tak, bo tak popatrzyłam na mnie i nagle zaczęła iść przed siebie i właśnie doprowadziła mnie do bardzo ładnego widoku, więc możliwe, że zrozumiała. A jak ty myślisz, czy ten most, popatrz, czy ten most może być pułapką? Widzisz, bo jest taki bardzo prosty.
No faktycznie.
No, to na pewno człowiek zrobił, bo samo w naturze by takie proste kształty nie powstały.
No to prawda.
I te deski trochę wyglądają na takie sporuchniałe.
No.
To dlatego, bo już bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo dawno je tam położono, więc miało prawo spróchnieć. Co ty byś zrobiła, gdybyś tak szła właśnie po tym lesie i nagle wyszłabyś z tego lasu, patrzysz i widzisz takie zaginione miasto, weszłabyś do niego? Żeby zobaczyć, co tam jest?
No chyba bym się trochę bała.
No tak naprawdę ja też bym się troszeczkę bała, że tam coś może być, ale tak naprawdę nie wiem, dlaczego bym się bała. Bałabym się chyba najbardziej pułapek, bo bardzo dawno właśnie robili różne pułapki. Ale ja bym chyba tam weszła i zobaczyła, co tam jest.
No tak, ale byś musiała uważać na te pułapki.
No, bym naprawdę bardzo uważnie patrzyła, czy nie ma żadnych przypadkiem dziurek, ani takich kwadratów jakby w podłodze, to mogłyby być zapadnie, czyli że jak się na to nadepnie, to wtedy się wpada w jakąś dziurę na przykład, więc musiałabym uważać.
Jak myślisz, po co były w tym pociągu te na okna, te...
Na górze?
Mhm.
No bo na przykład, bo te góry naprawdę, one były strasznie wysokie, że z takiego jednego okna dużego, nawet tego największego, nie można było zobaczyć całej tej góry. Więc można było po prostu od dołu przejść do końca tego okna i jeszcze spojrzeć sobie na sufit i wtedy można było zobaczyć jej koniec. Właśnie w Andach to są naprawdę bardzo, ale to bardzo wysokie góry i też co jakiś czas było widać takie skały. Dosyć dużo było tych skał, które były pionowo na sztorc postawione. To trochę śmiesznie wyglądało.
Ale czy jak wjeżdżałaś do tej dziury, to się bardzo bałaś?
No, bałam się, że mogłabym spaść. Więc trzymałam się jak najbliżej właśnie tej ściany po boku i próbowałam nie patrzeć w dół, i tak to było trudne. Nie wiem, jakoś nie mogę się powstrzymać. Patrzyłam na ścianę i w dół, ścianę w dół, na ścianę w dół. Ale w końcu jakoś przestałam i patrzyłam się przed siebie. A jakie ty skarby byś chciała znaleźć w tym mieście?
Chyba złoto.
Ja bym chciała znaleźć złoto i srebro. A jakie rzeczy z tych metali byś chciała? Ja bym chciała znaleźć na przykład jakąś maskę z jakimiś cennymi kamieniami, jakiś kieliszek, naszyjniki. O, i chciałabym znaleźć taki jakby hełm, bo tam też były takie hełmy z takimi kolczykami przyczepionymi do nich na uszy i takie pióra. To fajne jest.
Chyba tą maskę.
Ja tak naprawdę lubię, ale tak trochę, jeżeli tak myślę dokładnie, co bym mogła tam znaleźć, to w końcu przerywam, bo chcę zostać archeologiem, że jak zostanę archeologiem, bo myślę, że tam jeszcze trochę tego złota zostało może gdzieś pod ziemią albo coś takiego, to chciałabym, nie lubię w takich momentach, kiedy przypomina mi się, że chcę być archeologiem, nie lubię myśleć o tych rzeczach, które mogę tam znaleźć, bo chcę być po prostu zaskoczona, jak coś znajdę. A jak myślisz, czy ten kamień zrobili specjalnie tak, że w określony dzień, w określoną godzinę nie rzuca w ogóle cienia?
No chyba tak.
Też myślę, że to nie jest przypadek, bo w końcu czcili Boga Słońca, więc specjalnie coś myśleli, jakby zrobić, jakby w kształcie zrobić ten kamień, żeby w określony dzień, w określoną godzinę w ogóle nie rzucał cienia. Może to był ich taki zegar? Nie wiem. Albo w ten określony dzień była jakaś uroczystość, czy na przykład właśnie czcili Boga Słońca, że składali mu ofiarę albo coś takiego. Nie wiadomo.
A czy ten kształt był śmieszny?
On był zrobiony z takich prostych cięć. Ten kształt jest tak naprawdę nie do określenia. Dziwny jest. On jest płaski, ma kilka takich kwadratów płaskich, potem jeszcze jedna taka jakby, jeszcze jeden płaski, duży kwadrat na tym, na tej podstawce i na nim taki prostokąt stojący i taki płaski bardzo i długi. Coś takie dziwne, nie do określenia. I zdjęcie właśnie tego kamienia jest w mojej książce na stronie 84, w mojej piątej książce. A gdybyśmy tak razem, właśnie my bylibyśmy archeologami i weszlibyśmy do tej dżungli, to z czym byśmy tam weszli? Z jakimi ślinami?
Ja myślę, że najbardziej z latarkami, chyba najwięcej byśmy ich mieli.
No, latarki. Tak, bardzo dobry pomysł, bo na przykład gdybyśmy zeszły do jakiejś groty, znaczy takie dziury na przykład, typu piwnica, albo byśmy wpadły do jakiejś zapadni, no to trzeba mieć latarki, żeby się jakoś wydostać. Ale myślę też, że warto by było mieć liny.
No tak, bo jak jedno by spadło, to jedno by mogło wciągać drugiego.
No, ale też gdybyśmy wpadły tam obie, moglibyśmy zrobić taki supeł, dosyć duży, na końcu liny i spróbować rzucać nią przez ten otwór, gdzie wpadłyśmy, to by mogło o jakiś kamień zahaczyć i potem byśmy mogli się wspiąć po tej linie, więc to by było bardzo przydatne. Albo gdybyśmy szły po takiej dróżce, to mogłybyśmy zaplątać tą linę w jednym miejscu i tak trzymać się jej w pewnych momentach, żebyśmy nie spadły. Ale ta lina...
Ciekawe, ile by to nam zajęło szukać tego kamienia na górze.
Pewnie dużo, bo...
Bo my tego nie widzimy.
Ale chciałabym nie to, że wiedzieć i szukać tego miasta, tylko tak nagle na nie trafić. Że chodzę sobie po dżungli, znaczy po tym lesie tam i tak sobie chodzić, nie wiem, na przykład poszłam na spacer, bo znaleźć jakieś ciekawe zwierzęta i nagle na nie natrafić. Bo było fajne, że wchodzisz w jakąś nieznaną ci część tego lasu, wychodzisz na jakąś łąkę, patrzysz, a tam zaginione miasto. Tak, na przykład odkryli Angkor Wat, to też jest takie miasto zaginione, też zaginione, wszystko mówię, że zaginione, bo to fajnie brzmi, tak tajemniczo. I Angkor Wat właśnie tak odnaleźli, że chodzili sobie po lesie, wychodzą i nagle patrzą zaginione miasto. Tylko, że w Angkor Wat trzeba uważać na makaki. Nie znoszę tych małp, to są właśnie małpy, które są okropne. Kradną i jak coś zabiorą, to już nie oddadzą, bo uważają, że to jest ich i jak będzie próbowało się zabrać, to mogą pogryźć i są naprawdę niemiłe. Nawet jak się idzie normalnie, to mogą skoczyć i zacząć gryźć. Nie lubię ich. To są jedyne małpy, których naprawdę nie znoszę. I właśnie na nie trzeba bardzo uważać. Ich tam było bardzo dużo. A w Peru, właśnie w Machu Picchu, trzeba uważać na jaguary. Jaguary są bardzo podobne do lampartów. A, i widziałam jeszcze jedną, tak jakby mogła to być pułapka, że gdyby nadchodził ktoś nieznajomy albo jakiś przeciwnik, to na zboczach były takie jakby tarasy, tylko że to były o wiele mniejsze tarasy niż takie do uprawiania na przykład ryżu albo kukurydzy. Właśnie oni tam mieli takie tarasy i uprawiali kukurydzę i różne takie rzeczy do jedzenia. A to były o wiele mniejsze tarasy, na których leżało bardzo dużo dużych, takich sporych kamieni. Więc mogli je po prostu zrzucać na, właśnie z góry.
Nela, czy fajne były te różowe delfiny?
Tak, różowe delfiny były bardzo fajne, no bo one były takie nie żadne kremowe, tylko one naprawdę były takie różowe, tylko że niektóre miały takie szare albo czarne plamki na sobie, takie malutkie.
Sara, czy masz białego tygrysa?
Nie mam białego tygrysa. Mam tylko pluszaka w domu, a ogólnie białe tygrysy występują bardzo rzadko. Są bardzo rzadkie. Ale też bardzo, ale to bardzo ładne.
Skąd flamingi są różowe?
No, flamingi są różowe, bo one jedzą takie glony. Glony i takie skorupiaki, które właśnie szczególnie te glony farbują na różowo. I dlatego, kiedy one od malucha jedzą je, bo kiedy są małe, nie rodzą się różowe. One się rodzą po prostu, ich piórka są takie biało-szare. I potem z czasem, kiedy zaczynają jeść te glony, to ich piórka farbują się na różowo.
Jak Mera jeździ na hipopotamu?
Ja nie jeździłam na hipopotamie, ale za to jeździłam na słoniu. Chyba nie da się jeździć na hipopotamie, ale chciałabym. To są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne zwierzęta. Mają też bardzo ogromne kły, które są niebezpieczne. Ale na słoniu jeździłam i było bardzo fajnie. Miałam dużo przygód właśnie ze słoniami. Dużo razy jeździłam na słoniach. To jest bardzo fajne.
Jak dinozaur gryzie dzieci.
Dinozaurów już nie ma na świecie. Znaczy w pewnym sensie, bo są przodkowie, którzy są identyczni, jak był kiedyś, jako dinozaury, na przykład krokodyl, tylko że był o wiele, ale to wiele, 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 wiele większy niż w dzisiejszych czasach. I na przykład reki niektóre miały trochę więcej płetw, na przykład niektóre miały dwie płetwy na grzbiecie, ale też się prawie w ogóle nie różniły od tych, które teraz są. Ale też na przykład żółwie były prawie takie same, jak teraz mamy. Tylko, że też większe. Ale tylko niektóre. Jeden był naprawdę ogromny.
Czemu ta woda była bordowa?
Ta woda w lagunie Colorado, ona była taka bordowa właśnie, bo tam były takie glony, ale też były takie farbujące cząsteczki różnych minerałów i tak dalej, które były właśnie tego koloru i dlatego ona była taka bordowa, ale dzięki właśnie glonom, które rosną tam, flamingi są różowe. Dziękuję bardzo Zosiu za pytania i po piosence będą listy.
Thank you.
jesteśmy już po piosence, a teraz będą listy. Mam tutaj przed sobą właśnie list i ten list jest schowany w takiej tubie fajnej, gdzie jest map, kompas i lina. Bardzo fajna jest ta tuba. O, wyjmuję chwila. Wow. Długi bardzo. Ojej. Tu jest jakaś lista imion i napisali do mnie uczniowie klasy pierwszej B prywatnej szkoły podstawowej z Łodzi i napisali ten list Kuba, Rozalka, Lena, Staś, Zosia, Maciek, Julia, Michał, Rafał, Mikołaj, Matylda, Kuba, Karol, Gucio, Wojtek i wychowawczyni Magdalena Szulc-Jędrusiak. Napisali w liście, że bardzo lubią czytać moje książki. Wszystko, co jest w nich napisane, jest bardzo interesujące. I że bardzo by chcieli, żebym przyjechała do nich do szkoły i opowiedziała o moich przygodach. Naprawdę też bardzo chciałabym do nich przyjechać, ale to jest trochę trudne, więc bardzo serdecznie zapraszam ich, żeby przyszli na moje spotkanie autorskie i ono będzie ogłoszone na moim Facebooku. I jeszcze jeden jest taki bardzo długi rulon. Cały ten rulon jest w imionach różnych klas. Bardzo dziękuję za ten list i następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możecie swoje pytania przesyłać na mój adres nelamaupa.rdc.pl. Do usłyszenia!